Czcigodny księże biskupie jubilacie, czcigodny księże kardynale, księże arcybiskupie nuncjuszu, bracia w posłudze pasterskiej, czcigodni księża, którzy świętujecie wasz złoty jubileusz kapłański, szanowni goście biskupa jubilata, drodzy bracia i siostry. Stół Słowa Bożego, otwarty przed chwilą przed nami, jest niezwykle bogaty. Ten sam mesjański tekst proroka Izajasza Pan Jezus odniósł do siebie na dowód Bożego wybrania, a Kościół każe w tym namaszczeniu Duchem Świętym rozpoznawać kapłanowi własne namaszczenie jako kryterium powołania, które jest posłaniem do głoszenia dobrej nowiny ubogim, pocieszania strapionych, obwieszczania roku łaski i przebaczenia, ale też jest trudnym zadaniem wypominania grzechów i przypominania o dniu pomsty naszego Boga. Czy taki wybór jest zaszczytem, nagrodą czy trudem? Szansą dla konkretnego człowieka czy prowokacją wobec jego słabości? Zauważmy jednak, ile ciepła, zwykłego ludzkiego ciepła jest w uspokajającym przesłaniu Ducha Świętego zawartym w liście do Hebrajczyków. Każdy arcykapłan z ludzi, a nie spośród aniołów, jest brany i dla ludzi ustanawiany, aby składał ofiary za grzechy własne i grzechy swego ludu. Jesteśmy tacy, jacy są nasi ludzie. Wszystko, co ludzkie w nas, zawdzięczamy innym ludziom, rodzicom, nauczycielom, kolegom, środowiskom. I to tam upatrzył nas sam Bóg. Upatrzył i powołał, abyśmy ten lud nosili w sobie, uświęcali go słowem, przykładem życia, służbą godnym, potrzebującym i opuszczonym, a także cierpieniem za nich ofiarowywanym, aby stali się sprawcami zbawienia wiecznego dla wszystkich. Wielkie i wzniosłe słowa bledną i tracą blask wobec pożegnalnej mowy Pana Jezusa z Wielkiego Czwartku, której fragment usłyszeliśmy przed chwilą. Jak Ojciec mnie umiłował, tak i ja was umiłowałem. Czy dobrze słyszymy i rozumiemy te słowa? Przecież Pan Jezus wprowadza tu nas w tajemnicę Trójcy Świętej. On przenosi nieskończoność miłości Ojca na nas. Bóg Ojciec miłuje Jezusa odwieczną miłością wzajemnego oddania, wierności, zaufania. A odtąd odnosi to wszystko do nas, tak samo jak do Jezusa. To wyznanie Jezusa przekracza naszą wyobraźnię, bo Boża miłość i Jego dobroć i miłosierdzie zawsze przekracza nasze ludzkie miary i oczekiwania. Ale żeby doświadczyć tego Bożego wybrania do miłości, trzeba trwać w Jego miłości i zachowywać Jego przykazania. A Jego przykazanie jest zdumiewająco proste. Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Oto program upodobania Bożego i wyboru skierowany do wszystkich wierzących, ale przede wszystkim do kapłanów, z którymi podzieli się swoją władzą odpuszczania i zatrzymywania grzechów, otwierania i zamykania nieba, mimo, a może dlatego, że są z ludu wzięci, ale i dla tego ludu ustanowieni. A zatem przypatrzmy się, bracia, powołaniu naszemu. Przypatrzmy się powołaniu naszego dostojnego jubilata. Urodził się w Żurawicy, jednej z najznakomitszych i bardzo starych parafii diecezji przemyskiej, parafii patriotycznej, o wieków zatroskanej o ojczyznę, skoro prężna w owym czasie wioska była już w stanie wysłać chorągiew wojenną na bitwę pod Grunwaldem, a po zwycięstwie otrzymała jeńców krzyżackich jako osiedleńców i wyrobników. Jako już w roku 1406 Żurawiczanie mieli swój kościół, a parafia otrzymywała już wtedy kolejne uposażenia. Młody Kazimierz wraz z braćmi wzrastał w żurawickiej, jak sam określił, zwyczajnej rodzinie. Tak zwyczajnej, że stryj Józef był księdzem. Księdzem w zakonie Michalitów został też świętej pamięci brat księdza biskupa. Sam Kazimierz do seminarium duchownego w Przemyślu wstąpił zaraz po maturze, ale musiał je przerwać dla odbycia służby wojskowej. Wrócił jednak i po ukończeniu formacji przyjął święcenia kapłańskie w dniu 16 czerwca 1963 roku z rąk biskupa Franciszka Bardy. Jest to biskup dziś nieco zapomniany, ale wybitny duszpasterz i organizator, wprost niezwykły pasterz, który poczynając od roku 1933 przeprowadził diecezję godną i sprawną ręką zarówno przez okres okupacji, kiedy mimo podziału diecezji na dwa sektory, Niemcy i Rosja, zdołał w ukryciu w Brzozowie utrzymać seminarium duchowne, które w czasie wojny ukończyło około 100 księży. Ale i potem, w najtrudniejszych czasach stalinowskich, biskup Barda nie utracił duchowej i diecezjalnej równowagi i godności. Po święceniach ksiądz Kazimierz pracuje w Szebniach i w Rzeszowie, następnie zostaje skierowany na studia na KUL, po ukończeniu których wraca znów do Rzeszowa jako duszpasterz akademicki i członek referatu duszpasterskiego Kurii Przemyskiej. Po kilku latach finalizuje doktorat i wraca na KUL jako pracownik naukowy. Pełni też inne funkcje, będące wyrazem zaufania do jego postawy i osoby. Zawsze w ścisłej więzi z kapłanami, a także ze studentami, którym niejednocześnie jest nie tylko bratem, ale i ojcem. Ojciec profesor Celestyn Napiórkowski wydał niedawno książkę poświęconą stanowi wojennemu. Wspomina tam, że wśród pierwszych zaaresztowanych w dniu 13 grudnia 1981 roku był ksiądz Kazimierz Ryczan, członek zarządu Solidarności na Kulu. Pobyt księdza profesora Ryczana w Lublinie to okres pracy naukowej, dydaktycznej i wychowawczej, to czas żywych kontaktów i życzliwości okazanej kapłanom, studentom, a jednocześnie dojrzewanie wewnętrzne znawcy nauki społecznej Kościoła. W 1993 roku ksiądz profesor Ryczan zostaje mianowany biskupem kieleckim i odtąd stanie się barometrem wrażliwości moralnej w nowych czasach naszej polskiej rzeczywistości. Kielce to z kolei wielkie dziedzictwo Kościoła w Polsce. To poważne i mocne środowisko twórcze, ale i nabrzmiałe różnorodnymi doświadczeniami, także bolesnymi, które bez swojej winy musiało dźwigać w powojennej historii Polski, że wspomnę haniebną prowokację ówczesnych władz w tak zwanym pogromie kieleckim, albo męczeńską historię świetlanej pamięci biskupa Czesława Kaczmarka, więźnia prześladowanego w okresie komunistycznym. Od 20 lat głos biskupa kieleckiego stawał się coraz bardziej słyszalny, doniosły i ważny. Biskup Kazimierz zresztą nie oszczędzał się przez wszystkie te lata i reagował na wszystkie ważne wydarzenia społeczne i kościelne, których niemało w ostatnich latach. Kościół bowiem jest żywym organizmem ludzi wierzących, dla których nauka Ewangelii, a nie polityczne czy indywidualne interesy, są drogowskazem i priorytetem. Jakże często niewygodny bywa głos biskupa czy kapłana piętnującego korupcję, egoizm czy brak moralności, który obserwujemy w życiu konkretnego człowieka, grupy społecznej, partii politycznej czy narodu. Wiemy z historii, że głos proroka głoszącego prawdę i nawołującego do nawrócenia nigdy nie znajdował aplauzu u władców tego świata. Ilekroć prorok Jeremiasz wygłosił swoje przemówienia, piętnując obserwowane grzechy i rozkład moralny, szedł do więzienia. Ale to Jeremiasz, a nie król, miał rację, jak pokazywała potem historia. Aktualny moment doświadczeń i trudności, jakie przeżywamy w Polsce i w Europie, wydaje się być odpowiedni nie po to, aby dorzucić nasze żale i sprzeciwy, ale aby ukazać w sposób możliwie jasny, że katolicy, mimo różnic w ich poczuciu odpowiedzialności, nie dezerterują z terenu naszej wspólnoty społecznej i z niepokojem zauważają, że dziś często sama demokracja jest zagrożona. Europa ma dzisiaj wielki problem. Zanurzyła się w chorobę krótkowzroczności i nie widzi, albo udaje, że nie widzi, że umiera pozbawiona perspektyw przyszłości. Umiera, bo odcięła się od własnej historii, bo nie chce uznać wartości podstawowych zbudowanych na prawach natury i na prawach boskich. Silniejszy, lepiej zorganizowany, bardziej krzykliwy ma dziś moc do uchwalania praw, a nie człowiek sprawiedliwy, mądry i uczciwy. Kościół, biskup i kapłan nie może w tej sytuacji milczeć. Nie wiem na pewno, ale kogo miał na myśli wybitny współczesny myśliciel katolicki, audytor II Soboru Watykańskiego, przyjaciel Pawła VI, Jean Guiton, kiedy pisał swoją refleksję o biskupach XXI wieku w Kościele. Ale to w dniu dzisiejszym właśnie ta jego refleksja ma szczególny wyraz. Cytuję. Jeśli chodzi o mnie, to uważam, że w XXI wieku pojawią się biskupi podobnie ojcom Kościoła, którzy odnajdą nowe akcenty, dziś nieznane, zdolne wyrazić idące dalej niż ostrożne miłosierdzie, miłosierdzie prawdy. Tak, miłość do prawdy jest wymagająca. Prawdę trzeba głosić z odwagą, ale i bronić w miłości. Prawda domaga się miłosierdzia, ale pod żadnym warunkiem nie wolno jej zadeptać. Jubileusz dzisiejszy to podziękowanie za kapłaństwo Chrystusowi i za to kapłaństwo przekazane ludziom, nam, i za wielkie dary Boże, które wraz z Nim także nasz jubilat otrzymał. Są to dary, którymi ubogacali Go ludzie nieustannie aż do dziś, nadając sens Jego życiu i pracy. W swoich publikacjach i w swoim codziennym nauczaniu biskup jubilat często i z przekonaniem nawiązuje do wartości sprawdzonych, bezpiecznych, jak rodzina, dom, ojczyzna i tak dalej. On tym żyje od zawsze. Jakże nie wspomnieć tu o rodzicach naszego biskupa? Pozwólcie, że sięgnę do jednego z wywiadów, który redaktor zdołał wydobyć od świętej pamięci zmarłej niedawno matki biskupa Kazimierza, tuż po jego nominacji na biskupa. W Żurawicy w tym czasie miały się odbywać prymicje nowo wyświęconego księdza Kazimierza. Z domu prymicjanta ruszył pochód do kościoła. Zebrane sąsiadki, patrząc na młodego księdza, wzdychały. Na pewno będzie biskupem. Mama, kobieta prostej, ale realnej wiary, żachnęła się. Co to takie rzeczy by opowiadały? Biskupem będzie? Toż on jeszcze dobrze księdzem nie zaczął być. A jednak tamta intuicja wiary prostych ludzi sprawdziła się. I może sprawdziła się dlatego, że towarzyszył jej realizm życia i konkret wiary wyniesionej z rodzinnego domu. Obok mądrej matki był też jakże autentyczny ojciec. Odwołajmy się jeszcze raz do wspomnianego wywiadu, który wspomina, że bywało, iż ojciec księdza biskupa, siedząc na stołeczku, najpierw uczył, a potem pilnował, aby trzej synowie pobożnie odmawiali pacierz. To on, kiedy chcieli ten pacierz odmawiać po cichu, zaprotestował, twierdząc, że nie ma czego się wstydzić. I że mówić pacierz głośno, to przecież nie robić nic złego. Szkoła modlitwy, którą wynosimy z rodziny, jest wielką szkołą ofiary. Te najprostsze dziecięce modlitwy stają się fundamentem bezpiecznym całego naszego życia. Czy nie jest czymś naprawdę pięknym, że kapłan, biskup, papież modli się za swój lud modlitwą swojej matki? Czy nie jest prawdą, że Matka Najświętsza uczyła Słowo Boże chodzić po ziemi, a także uczyła małego Jezusa słów modlitwy, psalmów, którymi uwielbiał Boga Ojca? 50 lat kapłaństwa to nieustanna modlitwa i składana codzienna ofiara eucharystyczna, którą kapłan współofiaruje Bogu za swój lud. Wynagradzając, odwraca wagę Bożej sprawiedliwości. Uprasza Boże miłosierdzie, prowadzi ludzi do zbawienia. To nieustanna posługa sakramentów, które są kolejnymi znakami obecności Boga pośród nas. Biskup Kazimierz, autor wielu publikacji naukowych, jest też wybitnym kaznodzieją. Część z tych kazań opublikowano już w kilkunastu tomach. Pragnę dziś także podziękować za wygłoszone do biskupów doroczne rekolekcje, za wielokrotną posługę kaznodziejską i za twórczy udział w pracach Konferencji Episkopatu Polski, i to w różnych trudnych sprawach, w zespołach i komisjach wymagających ofiarnej pracy. Biskup Jubilat jest członkiem Rady Stałej, Rady Naukowej, przewodzi duszpasterstwu ludzi pracy i wielu innym grupom i zespołom. Bez tej pomocy księdza biskupa Jubilata praca nasza byłaby o wiele uboższa, a praca w Kościoła w Polsce byłaby mniej skuteczna. Zakończę to rozważanie refleksją błogosławionego Jana Pawła II. Każde powołanie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą. Jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Każdy z kapłanów doświadcza tego bardzo wyraźnie w całym swoim życiu. Powołanie jest tajemnicą Bożego wybrania. Tak, to prawda, ale nadchodzi czas nowego wybrania. Czas wybrania i wprowadzenia w tajemniczy wybór do nowego świadectwa, do innej, nowej ofiary, cierpienia, związanego jakże często z niezrozumieniem, chorobą, upokorzeniem, słabością. Ale przecież moc w słabości się doskonali, a Bóg pokornym łaskę daje. Życzymy Ci zatem bardzo serdecznie, drogi biskupie Kazimierzu, niewyczerpalnej Bożej łaski na każdą sytuację Twego dalszego życia, aby było i dalej przykładem wiary i gorliwości w służbie ludziom i Bogu. Niech nie zabraknie Ci przyjaźni i pomocy najbliższych Twoich kapłanów i Twego ludu, który jest przed Bogiem Twoim duchowym dziedzictwem. Pan Jezus zachęcił przed chwilą: nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Oddawaj je ciągle, jak dotychczas, za Twoich przyjaciół, wśród których są Jezus i Jego Matka, ale są też i Twoi biskupi pomocniczy, są kapłani, jest Twój kielecki lud, jest Twoja ojczyzna, Polska, która warta jest ciągle ubogacania naszą posługą i modlitwą. Amen.